Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji.
Podcast Życie we Francji. Prowadzący Tomasz Bobrowski.
Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie w 80. już odcinku mojego podcastu Życie we Francji. Odcinku specjalnym, zdecydowanie specjalnym, bo jest to odcinek krótko i dość ogólnie, ale jednak bardzo chciałem go nagrać, podsumowujący 10 lat we Francji. Trudno uwierzyć, ale wczoraj minęło 10 lat, odkąd mieszkam we Francji. Mówię wczoraj, bo nagrywam odcinek 18 marca 2024, a 17 marca 2014 wjechałem do Nicei na Lazurowym Wybrzeżu, no i tam zamieszkałem. No i proszę bardzo, 10 lat minęło. Naprawdę trudno uwierzyć. Zanim przejdę do odcinka, kilka spraw organizacyjnych. Przede wszystkim dziękuję wszystkim słuchaczom serdecznie za te ciągłe pytania, kiedy będą kolejne odcinki podcastu, bo w zasadzie ten odcinek pojawia się po rocznej przerwie. Mam dobrą i złą wiadomość. Otóż dobra jest taka, że będą kolejne odcinki w tym roku. No ta trochę gorsza jest taka, że no nie bezpośrednio po tym właśnie 80. On jest specjalny z okazji 10-lecia. Niestety nie mam na razie czasu na nagrywanie podcastu, ale wrócę do tego. Mam w planie naprawdę fajne odcinki i interesujących gości. No i to na pewno jeszcze się będzie pojawiać. Myślę zresztą, że prędzej niż później. A druga rzecz, no jestem kompletnie chory, więc mogę mówić trochę nosowo, możecie trochę słyszeć ten mój chory głos, za co z góry przepraszam.
Podcast Życie we Francji.
I przechodząc już do tematu odcinka, no muszę jeszcze trochę rozczarować wszystkich tych, którzy myślą, że przeprowadzka do innego kraju to tak naprawdę przeprowadzka na inną planetę, że ja tutaj będę mówił jakieś niestworzone rzeczy, jakie to życie w tej Francji jest, różne, inne od życia w Polsce. No tak nie będzie, dlatego trochę rozczaruję. To 10 lat we Francji, które naprawdę szybko minęło, nauczyło mnie i pozwoliło zobaczyć, że tak naprawdę życie, przynajmniej pomiędzy tymi krajami, Polską i Francją, jakoś specjalnie się nie różni, ale nawet jak podróżuję po świecie, to widzę, że tak naprawdę w gruncie rzeczy my wszyscy jesteśmy do siebie podobni, żyjemy podobnie, a no są pewne oczywiście różnice, jakieś takie drobne elementy życia codziennego powodowane jakimś konkretnym właśnie miejscem zamieszkania, pogodą, historią, no i różnymi oczywiście innymi uwarunkowaniami, więc to trochę rozczaruje tych, którzy myślą, że tu będzie jakaś kompletnie inna planeta. Ale tak patrząc na początki tej przeprowadzki, to ja doskonale pamiętam, jak w lutym 2014 dostaliśmy ofertę przeprowadzki za pracą na Lazurowe Wybrzeże i mieliśmy 2 tygodnie na spakowanie się, na podjęcie tej pracy w Monako, no i stwierdziliśmy, że w zasadzie to czemu by nie spróbować. Zawsze można wrócić do Polski, a to jest coś nowego i jakieś ciekawe wyzwanie. Co prawda bez języka, we Francji w zasadzie nigdy nie byliśmy, no ale spróbowaliśmy. No i uważni słuchacze wiedzą, że te 10 lat rzeczywiście minęło szybko i wiedzą sporo o tym moim życiu we Francji, bo no to w końcu jest 80. odcinek podcastu o takiej zresztą nazwie. Ja doskonale pamiętam samo to pakowanie przed przeprowadzką. My mieliśmy tylko jeden samochód i w zasadzie jeszcze 2 osoby w tym samochodzie, z którymi jechaliśmy przez Europę, więc nie było wcale dużo miejsca, żeby się spakować. No i ja miałem świetnie wyposażoną kuchnię między innymi w mieszkaniu w Gdyni. Lubiłem w niej spędzać czas. To wszystko po prostu opróżniłem, rozdałem rodzinie, bo nie chciałem wynajmować mieszkania z tym wszystkim, co tam było, więc dużo rzeczy rozdałem. Albo też można powiedzieć zdeponowałem u rodziny, żeby kiedyś sobie to odebrać. No i pamiętam doskonale, jak wieczorem przed wyjazdem usiedliśmy w pustym salonie. Była w zasadzie tylko kanapa i stół. Wypiliśmy po piwku I dopiero wtedy przyszła taka myśl, co my właściwie robimy. Doskonale to pamiętam. Na drugi dzień rano, 16 marca, jeszcze zrobiliśmy sobie zdjęcie przed naszym mieszkaniem. Pamiętam do dzisiaj, że jakaś pani z pieskiem stała i się gapiła i nie chciała sobie pójść. Jakby to było jakieś wielkie wydarzenie, że ludzie sobie robią zdjęcie przed blokiem. Wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy. Pojechaliśmy w nieznane. 2 dni podróży, 16 rano po 7 wyjechaliśmy, a 17 po południu, bodajże około 17, wjeżdżaliśmy do Nicei. I ci, którzy wjeżdżali kiedyś do Nicei autostradą ze strony Włoch jadąc, być może kojarzą, jak tam wygląda. No, nieciekawa jest to okolica. Trochę chyba można powiedzieć, że nawet slumsowa. Na pewno zresztą niebezpieczna to właśnie te okolice Nicei. I kiedy tam wjeżdżaliśmy, to ja byłem w szoku, bo jakby no wtedy pomyślałem, no co ja w zasadzie zrobiłem, że jakby zaraz wracamy, bo no tu jest okropnie, tu się raczej nie będzie żyło przyjemnie. No ale oczywiście z każdym kolejnym kilometrem zbliżaliśmy się do centrum Nicei, no i okazało się, że to miasto jest przepiękne, jest ciekawe, jest różnorodne, no i że tu jednak chyba będzie można się zadomowić.
Podcast Życie we Francji.
Pierwsze szczęście przyszło już zresztą w przypadku wynajmu mieszkania, bo my mieliśmy na tydzień wynajęte Airbnb malutkie i w tym czasie szukaliśmy docelowego mieszkania, no i udało się je znaleźć. Myślę, że teraz byłoby to jednak trudniej, żeby osiedlić się w Nicei. W Nicei mieszkań po prostu brakuje. Kiedyś postaram się ten wątek rozwinąć, no bo jednak wszystko idzie tak naprawdę pod turystykę i to jest rzeczywiście duży problem. Wtedy już zresztą to nie było łatwe, ale myślę, że teraz mogłoby być jednak trudniej. Zresztą to zderzenie z Francją te 10 lat temu, no ono było takie dość brutalne, bo przecież przyjechaliśmy bez języka do tej Nicei i no nawet szukając mieszkania, wszędzie się, gdzie wchodziliśmy do różnych agencji, bo tu się jednak przez agencje głównie wynajmuje mieszkania, no to często było napisane na drzwiach, mówimy po angielsku, a się okazywało, że nikt po tym angielsku jednak nie mówi. Więc no nawet ten język, ja już o tym na pewno wspominałem, to było pierwsze zderzenie z tą francuską rzeczywistością. No i tak naprawdę przez pierwsze wiele, wiele miesięcy, a może i nawet ponad rok, wykształcony człowiek, bo jestem wykształconym człowiekiem, no czuję się po prostu jak idiota, bo nie może się ani wysłowić, ani nie może nic po ludzku załatwić, tylko duka, no bo nie znam przecież tego języka. Uczyłem się go intensywnie, ale to zdecydowanie nie było dla mnie łatwe, a dzisiaj już jestem na takim etapie z kolei, że się w ogóle nie przejmuję, jak mówię, załatwiam wszystko, co chcę i no ja wiem, że to jest bardziej kali być, kali mieć, bo też od dawna się tego francuskiego nie uczę, zresztą o tym będzie jeszcze pod koniec odcinka, ale przynajmniej mogę się dogadać, zrozumieć i wszystko załatwić. Co tam jeszcze takiego było w tym zderzeniu z Francją? No przede wszystkim brak takiego negatywnego multikulti. Ja pamiętam w Polsce, jak mieszkałem, że ludzie ciągle, zresztą do dzisiaj to widzę w internecie, ostrzegają, że przecież Francja to takie multikulti, że w tej Francji to niebezpiecznie, że przybysze z całego świata no potrafią pokazać, kto tu rządzi, a tego w ogóle w Nicei nie doświadczyłem. Co więcej, nawet w Marsylii spaceruję do dzisiaj, oprowadzam do dzisiaj, no i mam swoje zdanie. Bardzo lubię to miasto. Oczywiście dostrzegam pewne rzeczy, to nie jest też temat tego odcinka, ale rzeczywiście no, w zderzeniu po przyjeździe z Francją brak tego negatywnego multikulti wypisałem sobie jako coś ciekawego. Z innych ciekawostek oczywiście no, wizyty w sklepach spożywczych przede wszystkim, gdzie jednak były nowe towary, zwykle niedostępne w Polsce albo takie, których po prostu nie widziałem. Ja też może nie jestem jakimś szperaczem sklepowym, no ale taki przykład pierwszy z brzegu. Lubię majonez na przykład, a się okazało, że Francuzi uwielbiają majonez, który w zasadzie jest musztardą tak naprawdę. Nie cierpię tego ich majonezu. Wiele miesięcy szukałem najlepszego majonezu, a i tak ostatecznie kupuję polski tam, gdzie się da, bo ten ich majonez to jest po prostu musztarda. Oni dodają mnóstwo musztardy i to w ogóle nie smakuje jak majonez, więc no takie zderzenia, takie drobnostki oczywiście gdzieś tam w pamięci zostały. Zresztą skoro mowa o zakupach, to doskonale pamiętam i to nawet do dzisiaj mnie dziwi, jak to mogło się wydarzyć, ale się wydarzyło. Ja nie czułem wartości euro wtedy I to mnie ciągle zaskakuje. Ja miałem wrażenie po prostu, że wszystko jest bardzo tanie. Nawet coś, co kosztuje 200-300 euro, to ja po prostu wydawałem, kupowałem. A teraz oczywiście to jakby no, zastanowię się dwa razy, zanim wydam. Lekką ręką raczej nie wydaję tak 200-300 euro na jakieś rzeczy no, jednak średnio lub wcale niepotrzebne. A kiedyś to nie było z tym większego problemu. Mówię, kiedyś mam tu na myśli pierwsze dni, pierwsze tygodnie we Francji. No po prostu nie czułem wartości euro. Dla mnie to 200 euro to w zasadzie było w głowie coś tak mniej więcej jak 200 zł, co też oczywiście 10 lat temu wcale nie było małą kwotą, no ale nadal no, jakby zupełnie miałem zaburzoną wartość tej waluty. Wypisałem sobie jeszcze w tym zderzeniu z Francją coś, o czym też już wielokrotnie mówiłem w odcinkach podcastu, to oczywiście zderzenie z brakiem jakości w codzienności. Ja pakując się, wyjeżdżając do Francji, miałem w głowie ciągle, że jedziemy mieszkać w tym rozwiniętym zachodzie, nowoczesnym i zupełnie innym niż Polska. No a te oczekiwania zupełnie się nie pokryły. I to zderzenie było już takie na dzień dobry w banku, bo trzeba było przecież konto w banku otworzyć, żeby mieszkanie dostać. Długa historia. No i ta bankowość strasznie przestarzała. Te czeki do dzisiaj, to umawianie spotkań, to, że nie można nic na już załatwić, to było absolutnie niesamowite. I to te symptomy, że no jednak trochę się rozminęliśmy w oczekiwaniach, to one nastąpiły naprawdę, zaczęły się pojawiać bardzo, bardzo szybko przy pierwszych usługach, w pierwszych dniach osiedlania się we Francji. Także Polska nie musi się wstydzić w wielu dziedzinach. Ja to wielokrotnie podkreślam moim polskim turystom, z którymi zwiedzam Lazurowe i Prowansję. Nawet teraz, po tylu latach, może pandemia co nieco we Francji zmieniła, przyspieszyła trochę ten rozwój, ale nadal jest wiele dziedzin, w których Polska po prostu Francję wyprzedza.
Podcast Życie we Francji.
No i z takich tematów jeszcze oczywiście wypisałem sobie złodziejstwo do potęgi. No niestety, tyle co mnie okradli razy w Francji, to mnie w życiu nie okradli w Polsce. W Polsce nie padałem zbyt często ofiarą złodziei, raz mi rower zwinęli, nie wiem czy w zasadzie coś jeszcze, a we Francji w zasadzie kradną non-stop. Czy to elementy skutera, czy to kask ze skutera i to spod kamery przy dworcu, czy to telefon z paczki nadanej kurierem, długa historia, może kiedyś opowiem. Cały czas coś kradną, no po prostu złodziei jest tutaj mnóstwo i też zawsze przestrzegam. Trzeba na każdym kroku uważać, być czujnym. No i oczywiście cały czas mówimy o kraju biurokratycznym, to w końcu Francja, więc też kolejne zderzenie z rzeczywistością francuską to no, załatwianie dokumentów i różnych formalności. Kart Vital, czyli karta ubezpieczenia zdrowotnego, na którą czekałem półtora roku zamiast kilka tygodni, a dostałem w końcu dwie i do dzisiaj mam z tym problemy, bo dwa różne numery są w systemie pod moim nazwiskiem. No pierwsze podatki, zeznanie podatkowe strasznie może nie strasznie skomplikowane, no ale jeżeli się nie zna jednak super dobrze języka i widzi jakieś dziwne formularze w biurokratycznym kraju, no to człowiek się zastanawia, co w zasadzie ma zrobić. A tu jeszcze trzeba pamiętać, żeby konta bankowe zarejestrować, które się posiada poza Francją na przykład. Więc to wszystko były utrudnienia. No i taka błahostka, jak chociażby szukanie szkoły językowej, to też wcale nie było łatwe. I to też wymieniam jako element zaskoczenia, zderzenia z Francją. Może tu wymaga to do powiedzenia. Nie chciałem też wydać majątku, bo oczywiście, że można było i można teraz zapisać się do świetnych szkół francuskich, wydać sporo tysięcy euro na naukę i pewnie nauczyć się tego języka solidnie i dość szybko. No ale ja wtedy na tym etapie nie chciałem inwestować tyle pieniędzy. Trochę z perspektywy czasu oceniam, że był to błąd, że mogłem wydać te pieniądze, nauczyć się solidnie i mieć problem z głowy, a ja uczyłem się głównie samodzielnie albo potem z pomocą różnych szkół, albo na przykład z pomocą nauczycieli internetowych. Pozdrawiam serdecznie Kasię Bretonissime i jej męża Oliviera, którzy dużo mi pomogli. To, co mówię swoją drogą, jest dość zabawne, bo przed chwileczką powiedziałem, że nie znałem wartości euro i wydawałem dużo pieniędzy na bzdury, a jednocześnie, widzicie, nie chciałem zainwestować dużych pieniędzy na naukę francuskiego, która no tak naprawdę jest niezbędna we Francji i otwiera drzwi, otwiera możliwość kariery, więc no to trzeba było zrobić, zamiast męczyć się samodzielnie.
Podcast Życie we Francji.
wypisałem sobie jeszcze taką jedną sekcję pod tytułem Rozwój osobisty, bardzo ważną dla mnie. Ja oczywiście miałem tego świadomość, ale nie wiedziałem, że to będzie tak wpływało na moje odczucia, na moje ambicje, na moją codzienność. Mam tu na myśli to, że no jednak przeprowadzka do nowego kraju, szczególnie do kraju, w którym nie znasz, którego nie znasz języka i w którym wszystko będzie dla ciebie nowe, i kultura, i formalności, i język, i budowanie znajomości, no to jest po prostu zaczynanie od nowa. To jest całkowicie zaczynanie od nowa dorosłego życia, w zasadzie można powiedzieć. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że opuszczacie rodzinne gniazdko i przeprowadzacie się gdzieś do jakiegoś innego miasta, szukacie pracy, szukacie nowych znajomości, no plusem jest to na przykład, że jakby to było w tym samym kraju, to znacie język, a tu jeszcze dochodzi obcy język, obca kultura, więc no, ten mój rozwój osobisty został po prostu zatrzymany, został nawet uwsteczniony. Ja w Polsce miałem całkiem fajną ścieżkę kariery, miałem bardzo fajne i dobrze płatne stanowisko. To jest zresztą dość zabawne do dzisiaj, bo niektórzy Polacy pytają się, czy uciekłem z Polski, bo sobie w Polsce nie radziłem, bo nie miałem za co żyć, a ja właśnie w Polsce radziłem sobie świetnie i miałem rzeczywiście obiecującą karierę, a tutaj w zasadzie trzeba było wszystko zacząć od nowa i no i właśnie czuć się jak idiota wykształcony, który nie zna języka i musi sobie zacząć radzić. Więc nowy język, ale też przejście z ciepłego etatu i pewnej wypłaty na własną działalność. To wszystko było dla mnie nowe i trudne, a teraz jestem prezydentem jednoosobowej spółki akcyjnej i w życiu bym nie pomyślał, że będę to ogarniał, że będę miał księgowość, że będę brał dywidendy, no i że będę płacił całkiem spore podatki, a to wszystko się po prostu dzieje. No oczywiście w Polsce też płacimy podatki, mimo wszystko jak się pracuje na etacie, nie do końca one są tak widoczne, jak się jest samozatrudnionym w firmie, którą się rozwija. Co tu jeszcze takiego? No oczywiście nowe znajomości i tu warto dodać, że no jednak większość tych poprzednich znajomości polskich zamarła dość naturalnie. Mam tu na myśli znajomości z firm, w których pracowałem, czy też nawet jeszcze z miast, w których mieszkałem. Dość naturalny proces, jak się nie utrzymuje kontaktów, a jednak trudno jest utrzymywać kontakty z wieloma ludźmi na odległość, to one powolutku zamierają. Ja nie mówię, że my się nie znamy, my mamy ze sobą kontakt, oczywiście jest internet, no ale to bardziej taki chyba przelotny kontakt w internecie na Facebooku czy Instagramie, jakieś polubienie jakiegoś wpisu i wymienienie jakiejś informacji jednak dość sporadycznie. Są tu jednak pewne plusy w tej sekcji rozwoju osobistego, no bo zdecydowanie ta przeprowadzka sprawiła, że ja jeszcze bardziej musiałem być samodzielny. I no ta nauka radzenia sobie w każdych okolicznościach to rzeczywiście tutaj została odebrana. Po prostu no wszystko trzeba było zrobić samemu, wydeptać wszystkie ścieżki albo szukać informacji, jak coś zrobić, ale nadal samemu, bo tak jak mówię, nikogo tu w zasadzie nie znałem i wszystko było dla mnie nowe. Także ten temat to naprawdę oznaczał wychodzenie daleko poza strefę komfortu i w zasadzie do dzisiaj, nawet po 10 latach, cały czas oznacza to wychodzenie. Trzeba cały czas poszerzać tą strefę i człowiek w zasadzie często jest zaskoczony, że jest zdolny zrobić takie różne rzeczy, o których nigdy nie myślał. No ja na przykład w Polsce nigdy nie sądziłem, że będę miał swoją firmę, że będę ogarniał księgowość po francusku, że będę VAT-owcem. To wszystko dla mnie się wydawało abstrakcyjne, a teraz to jest moją codziennością. No i mam tu taki bardzo ważny minus w kwestii tego rozwoju osobistego, rozwoju ścieżki kariery. To minus to może trochę dużo powiedziane, ale chciałbym jednak, żeby to trochę tu wybrzmiało, bo może to tylko moje wrażenie, ale jednak no widzę często właśnie na tych wspomnianych portalach internetowych chociażby, że dawni znajomi, koledzy ze szkoły, czy też koleżanki, czy z pracy, no mają kariery. Te kariery się bardzo rozwinęły, odkąd się żegnaliśmy 10 lat temu. Domy, mieszkania, no rodziny, no jakiś taki widoczny rozwój. Oczywiście ja nie chcę tu powiedzieć, że są bogaci, bo to absolutnie nie o to tu chodzi. Nie chodzi o pieniądze w tym rozwoju osobistym. A ja zresztą nie mogę sam narzekać i nie mogę też narzekać na mnóstwo doświadczeń, których mogłem doświadczyć odkąd się przeprowadziłem do Francji. Ale jednak no to zaczynanie od nowa i zastopowanie kariery, a nawet właśnie cofnięcie tej kariery, cofnięcie się w rozwoju sprawia, że trzeba też troszkę potrafić sobie radzić z ambicjami, co wcale na przykład w moim przypadku nie było łatwe, no bo tu z jednej strony widzisz, jak ktoś się rozwija, jak ktoś kontynuuje karierę, a ty się cofasz w rozwoju, bo takie decyzje podjąłeś, no i potem tak naprawdę musisz pracować ze zdwojoną siłą, żeby dorównać, żeby wrócić, no i ja kiedy już wracałem na tory, kiedy się rozwinąłem, to oczywiście zaczęła się pandemia, no pandemia trochę przystopowała życie nas wszystkich, nie tylko moje oczywiście, ale rzeczywiście no, znowu to była kolejna kłoda pod nogami, którą trzeba było przeskoczyć, z którą trzeba było sobie poradzić. Więc no, w tych minusach ja bym właśnie ujął to w ten sposób, że trzeba sobie umieć radzić z ambicjami, znaleźć złoty środek w tym swoim rozwoju, w tym, żeby spełniać swoje ambicje, żeby nie przystopować, ale żeby też robić to sukcesywnie i nie wpaść w taką pułapkę, że no, to była błędna decyzja, bo się cofnąłem, bo straciłem karierę, bo niczego nie osiągnąłem. No bo na moim przykładzie można zobaczyć, że jednak można wrócić na tory, można znaleźć sobie nowe tory. Kto by pomyślał, że ja będę wydawał książki, dwie książki przecież już opublikowałem, Przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu, Przewodnik po Prowansji. W planie mam kryminał, na razie nic więcej nie zdradzę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także w zasadzie przechodzę teraz w publicystykę. No i tego wszystkiego w życiu bym nie pomyślał, że do tego dojdzie, kiedy mieszkałem w Polsce.
Podcast Życie we Francji.
Podsumowując jeszcze krótko, zapisałem sobie, co się w zasadzie nie udało, co się nie udało, czego się nie udało zrealizować przez te 10 lat. I tu nie ma dużo na szczęście. W zasadzie chyba dwa tematy. Po pierwsze to nieruchomość. No, chciałem po prostu kupić sobie wcześniej jakąś nieruchomość, mieszkanie albo dom. No i tutaj pandemia zdecydowanie zawiniła, opóźniła ten zakup. Teraz w końcu jest czas, kiedy można się rozglądać. Mam nadzieję, że to się jeszcze uda zrealizować. No i drugi temat to obywatelstwo. Bo jednak no, 10 lat we Francji, jeżeli się mieszka, to chyba myślę sobie, wypadałoby mieć obywatelstwo kraju, w którym się płaci podatki i w którym ma się centrum swojego życia. Też nie wiadomo tak naprawdę, co przyniesie przyszłość. I w zasadzie do tego obywatelstwa drogę mam zamkniętą na razie przez brak testu językowego. Muszę po prostu zapisać się do szkoły językowej, zdać egzamin na poziomie bodajże B1 i wtedy mogę złożyć mnóstwo dokumentów, czekać około 2 lat i no, być może otrzymać obywatelstwo. Trochę nie mam motywacji, bo to niespecjalnie mi na razie dużo daje, ale z drugiej strony, no i też trochę szkoda mi czasu na razie. Ale z drugiej strony no, też widzę, co się dzieje na arenie politycznej, międzynarodowej i myślę, że no, czas się w końcu za to zabrać. I to tyle w 80. odcinku mojego podcastu o życiu we Francji. Bardzo spontanicznym, trochę takim jednorazowym, bo długo nic nie było i znowu chwilowo nic nie będzie. Wybaczcie mi to. Jeszcze raz dziękuję za to, że czekacie, że pytacie. To było naprawdę niesamowite 10 lat. Minęły niesamowicie szybko. Cieszę się, że podjęliśmy to wyzwanie 10 lat temu. No i prawdę mówiąc, nie mogę się doczekać, co przyniesie kolejne 10 lat. Dodam jeszcze tylko, że mając lat 20 bodajże, wyprowadziłem się z domu rodzinnego do Trójmiasta. Mając lat 30 wyprowadziłem się z Polski do Francji. No i w tym roku, kiedy nagrywam ten odcinek podcastu, zbliża się moja 40. Bardzo jestem ciekaw, co się wydarzy. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną w tej podróży i do usłyszenia wkrótce.
To był podcast Życie we Francji.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle przypominam, że przydatne informacje znajdziesz na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl, a także na stronie prowansja.pl. Zapraszam też do obserwowania życia we Francji na Instagramie. Profil Lazurowy Przewodnik. A bientôt, Tomasz Bobrowski.
Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.